Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesier, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy niemiecka droga synodalna pójdzie na całość? Anglikanie mają bardzo twardy orzech do zgryzienia. Nasza piątkowa wycieczka po globie. Czy próba mówienia prawdy na YouTubie to zawsze coś przyjemnego? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo mój program. Tutaj nie ma reklam i ten program trwa dzięki wsparciu finansowemu widzów. 26 sierpnia odprawiona zostanie msza święta w intencji wszystkich wspierających moją pracę publicystyczną. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim naprawdę bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Najpierw chciałbym, żebyśmy zajrzeli, cóż tam ciekawego znowu wymyślili w kościele niemieckim. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał i sprawdźcie, czy przypadkiem nie wyłączyło wam dzwoneczka, jeżeli mieliście go włączonego. I jeżeli uważacie, że te tutaj treści mają jakieś znamiona sensu, powiedzmy to, dajcie łapkę w górę pod tym filmem. To bardzo pomoże temu kanałowi. Teraz zaglądamy do Niemiec. Ksiądz Rotte, którego dobrze już znamy, ponieważ to on donosił na księdza Oko i spowodował jego proces za rzekomą nienawiść do lawendowej mafii w kościele. Teraz uznał, że to będzie naprawdę doskonały pomysł, żeby to właśnie on został pierwszym księdzem kościoła katolickiego, który oficjalnie weźmie udział w paradzie równości. W Monachium ksiądz Rotte maszerował ramię w ramię z drag queens. Ksiądz Rotte twierdzi, że kościół katolicki musi przepraszać ludzi queer za wszystkie wyrządzone im krzywdy i jak najszybciej zmienić nauczanie kościoła, zmienić katechizm, żeby przestać uznawać czyny homoseksualne za grzech. Zgadza się z nim główny sekretarz Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Jeszcze raz powtórzmy. Główny sekretarz Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, pan Mark Frings, który mówi tak. Niemiecka droga synodalna świadomie sprzeciwia się obecnemu katechizmowi, który od połowy lat 70. był krytyczny i lekceważący dla homoseksualizmu i dziś wciąż nazywa czyny homoseksualne grzechem. Tutaj warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na to, że oficjalnie już mówią, że sprzeciwiają się obecnemu katechizmowi. A druga rzecz to jest ta wstawka, że od połowy lat 70. To jest prawdopodobnie taka jakby zwodnicza mowa, która ma wprowadzić zamieszanie u odbiorców. Bo co to miałoby znaczyć, że od połowy lat 70. dopiero Kościół odnosi się niedobrze do homoseksualizmu. Kościół zawsze nazywał czyny homoseksualne grzechem. Ten pan prawdopodobnie liczy na to, że coraz mniej ludzi już tak naprawdę zna całą tę historię i myśli, że może temat jest jakiś taki teraz tylko współczesny. Kościół katolicki ma problem, że nie jest w stanie dostosować się do najważniejszego chyba dzisiaj na świecie problemu świata. Taka mowa, gdzie nie do końca wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, od kogo pochodzi. To jest mowa trawa, w której tak naprawdę trudno uchwycić sens. To był główny sekretarz Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Natomiast jest jeszcze taka pani, która jest prezesem Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, nazywa się Irma Stetter-Karp i ostatnio tak głośno było trochę o niej, bo udzieliła takiej wypowiedzi, w której powiedziała, że w rejonach wiejskich Niemiec jest za mały dostęp do aborcji i że według niej prawdziwie chrześcijańskie podejście powinno oznaczać, że prawo do życia dziecka jest na równi z prawem kobiety do samostanowienia o sobie. Życie dziecka może być chronione tylko, gdy matka ma prawo powiedzieć tak temu życiu, w wolności samostanowienia o sobie. Te dwie interesujące osoby to są liderzy niemieckiej drogi synodalnej. Pan mówi, że oficjalnie sprzeciwiają się katechizmowi, a pani mówi, że hej, 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 aborcja jest okej. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę w tej jej wypowiedzi na słowo samostanowienie. Czy samostanowienie to w ogóle nie jest jakby postawa, chęć samostanowienia? To nie jest postawa, która spowodowała, że Lucyfer zrobił to, co zrobił? Pytanie, co ci ludzie w ogóle mają w głowach, że są w stanie takich słów używać? Samostanowienie jest dokładnym przeciwieństwem ducha chrześcijańskiego. W duchu chrześcijańskim człowiek poznaje wolę Bożą i stara się z nią zjednoczyć, swoją wolę zjednoczyć z wolą Bożą. Przeciwieństwem tej postawy jest właśnie samostanowienie, czyli jakby wprost szybką drogą zmierzanie do piekła. I teraz ta przesympatyczna pani, szef niemieckiej drogi synodalnej, mówi, że duch chrześcijański to jest duch, w którym prawo do życia dziecka jest na równi z prawem do samostanowienia kobiety. Dzięki Bogu, Watykan 21 lipca opublikował oświadczenie, w którym napisał, że dystansuje się do tej drogi synodalnej i że ona nie ma żadnej władzy, droga synodalna niemiecka nie ma żadnej władzy, żeby zmieniać nauczanie Kościoła katolickiego. Na to nasza przesympatyczna pani Irma i biskup Gerhard Betzing wyrazili swoje zaszokowanie, po czym wydali oświadczenie. Jest naszym obowiązkiem mówić, gdzie widzimy potrzebę zmian. Widzimy też, że problemy i wątpliwości, które mamy w Niemczech, dotyczą całego świata. Oczywiście powstaje naturalne pytanie, czy zszokowanie tych środowisk tam niemieckich nie jest trochę uzasadnione. Bo rzeczywiście czasy są takie, że jest sporo niejasności. James Martin, tęczowy jezuita, spotyka się z papieżem i potem ogłasza całemu światu, że papież popiera jego drogę duszpasterską, towarzyszenia osobom LGBT, gdzie tak naprawdę James Martin mówi, że trzeba by zmienić nauczanie Kościoła i przestać wreszcie piętnować jako grzech czyny homoseksualne. Papież czy też Watykan nie dementują tego w żaden sposób, że James Martin ma pełne poparcie papieża. Również mamy taką sytuację, że papież mianował ostatnio kardynałów i to są w dużej mierze ludzie, którzy gdzieś tam popierają LGBT w Kościele katolickim. Papież Franciszek wybrał też następujące logo, jako logo jubileuszowego roku 2025. Swoją drogą logo jest autorstwa Giacomo Travisaniego, który niestety, jak wypłynęło, ogłasza się w różnych miejscach jako męski masażysta dla mężczyzn. Więc możemy obserwować takie ruchy. Jednocześnie teraz, dzięki Bogu, papież jakoś tam, jeżeli nie potępia, to dystansuje się do niemieckiej drogi synodalnej i Watykan wydaje oświadczenie, że tam nie ma żadnej władzy w Niemczech, żeby cokolwiek w nauczaniu Kościoła zmieniać. Do niemieckiej drogi synodalnej odnosi się też krytycznie były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Müller. Powodem, chodzi o dystans do niemieckiej drogi synodalnej, nie jest to, że tutaj w Rzymie chcemy być dyktatorami w naszych wierzeniach albo używać siły. Powodem jest to, że Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa. Nie mamy żadnej władzy, żeby zmieniać jego nauczanie. Objawienie jest powierzone Kościołowi, aby ten go wiernie strzegł, a nie jak uważa niemiecka droga synodalna. Jakieś przypadkowo stworzone ciało ma prawo i władzę, aby zmieniać nauczanie Kościoła i reinterpretować prawdę objawioną. Pytanie, co teraz będzie działo się z Kościołem niemieckim? Czy tam się troszeczkę opamiętają, czy może rozwiążą cały ten komitet centralny katolików niemieckich, czy też Kościół niemiecki pójdzie w schizmę? Od Lutra minęło około 500 lat. Pytanie, czy teraz przypadkiem nie mamy w Niemczech do czynienia z jakąś powtórką z rozrywki? To wszystko w tej pierwszej sprawce, teraz idziemy do drugiej. Pytanie, czy dobrą przestrogą dla nas katolików, dla Kościoła katolickiego, przed drogą, którą chyba chciałby nas poprowadzić Centralny Komitet Katolików Niemieckich, nie jest to, co wydarzyło się w anglikanizmie. Ostatnio w miejscowości Lambeth w Wielkiej Brytanii 650 biskupów anglikańskich zebrało się, aby przywrócić jedność anglikanizmu, o co prosili na początku Ducha Świętego. Jak myślicie, jaki największy problem na świecie w ogóle, ale głównie u siebie w anglikanizmie, widzą Anglikanie? Zbyt często wspólnota anglikańska była znana z tego, jeżeli w ogóle jeszcze można mówić o wspólnocie, że zwraca się do środka i boryka ze swoimi własnymi sprzecznościami, nieporozumieniami. Te zagadnienia, w szczególności chrześcijańskie i anglikańskie podejście do ludzkiej tożsamości i seksualności, nie będą rozwiązane na tej konferencji. Głównego problemu anglikanizmu, czyli ludzkiej seksualności, nie udało się rozwiązać na tej konferencji, ponieważ powstał pewien konflikt pomiędzy biskupami. Poszło o osoby towarzyszące. Biskupi afrykańscy zaprotestowali, kiedy dowiedzieli się, że biskupi z Ameryki i też z Europy zamierzają przybyć z osobami towarzyszącymi. A dosyć często jest taka sytuacja, że biskupi i biskupki anglikańscy zamierzali przyjechać ze swoimi osobami towarzyszącymi, partnerami czy też tak zwanymi małżonkami tej samej płci. Trzech biskupów afrykańskich powiedziało, że bojkotuje konferencję. To z kolei zostało bardzo mocno skrytykowane przez biskupów z Zachodu jako skrajnie niechrześcijańska postawa. Jak chrześcijanin może powiedzieć, że nie przyjedzie na konferencję tylko z tego powodu, że zachodni biskupi i biskupki chcą przyjechać z osobami towarzyszącymi często tej samej płci? Biskupi afrykańscy oświadczyli z kolei, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i że mają w ogóle dosyć kolonizacji jakby Afryki narracją homoseksualną. Że świat zachodu, Anglikanie bardziej postępowi, powiedzmy ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, narzucają Afryce tę narrację homoseksualną i że Anglikanie afrykańscy odrzucają czyny homoseksualne jako abominację i nie chcą więcej, żeby ich w ten sposób indoktrynować. Znaleźli się więc w dosyć trudnym położeniu. Mają twardy orzech do zgryzienia, dlatego że jeżeli zachodni jakby odłam anglikanizmu powiedziałby nie homoseksualizmowi, no to wierni odejdą. Natomiast identycznie jest w Afryce, tylko w drugą stronę. Jeżeli Anglikanie afrykańscy powiedzieliby tak homoseksualizmowi, to z kolei wierni odejdą. No więc teraz, co tutaj w takiej sytuacji zrobić? Wybrnięto z tego w ten sposób, że stwierdzono, że nauczanie anglikanizmu nie może abstrahować od kultury, czyli są uwarunkowania kulturowe i że to nauczanie musi bardzo poważnie traktować uwarunkowania kulturowe i coś, co gdzieś jest normą, w innym miejscu może być grzechem. Czyli tak naprawdę mówimy o już wprost wprowadzeniu relatywizmu do oficjalnego nauczania. Teraz pytanie, czy Kościół katolicki przypadkiem, jak widzieliśmy w pierwszej sprawce, miejscami nie zaczyna się w podobny sposób gubić. Centralny Komitet Katolików Niemieckich z pewnością chciałby iść tą drogą. Natomiast słowo katolicki pochodzi od greckiego słowa katolikos i oznacza powszechny, czyli nauczanie Kościoła katolickiego powinno być powszechne. Oczywiście są różnice kulturowe i one Kościół jedynie ubogacają. Kościół katolicki jest powszechny i różnice kulturowe nie mogą chyba wpływać na doktrynę i nauczanie. Prawda? Zważywszy na to, że na szczęście nasz Kościół, Kościół katolicki, nie został założony przez Henryka VIII, a przez Jezusa Chrystusa, mam nadzieję, że to jest oczywiste, że różnice kulturowe mają się nijak do doktryny i nauczania. Trzeba się bardzo gorąco modlić za Kościół, za papieża, żeby nastąpiło jakiś rodzaj takiego, powiedzmy, opamiętania i żeby obalić Centralny Komitet Katolików Niemieckich, żeby nie iść tą drogą. Kochani, to by było wszystko w tej drugiej sprawce. Teraz zapraszam Was na naszą wycieczkę po globie. Kostaryka. Nasi ludzie to nie bydło. Prezydent Kostaryki znosi obowiązkowe zastrzyki magiczną substancją. Ludzie Kostaryki to nie bydło, które bije się kawałkiem drewna i zmusza do wstrzykiwania czegokolwiek, oświadczył niedawno wybrany prezydent Rodrigo Chavez Robles. Od dzisiaj eliksir nie jest obowiązkowy, ogłosił podczas konferencji prasowej 3 sierpnia. Chavez, który został wybrany w kwietniu tego roku, powiedział, że chociaż sam został dziabnięty i zachęca do tego innych, uważa, że ludzie mają wolność wyboru. Podkreślił, że stanowisko jego administracji jest takie samo jak stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia i większości krajów świata, argumentując, że wcześniejsze prawo Kostaryki dotyczące eliksiru było sprzeczne z międzynarodowymi standardami. Chavez poparł swoje twierdzenie, przypominając oświadczenie WHO z kwietnia 2021 roku, w którym stwierdzono, że obowiązkowe ukłucia ingerują w wolność i autonomię jednostki. Co więcej, obowiązek ten wprowadzono z naruszeniem prawa Kostaryki, ponieważ jak zauważył, kadencje członków Krajowej Komisji do Spraw Zastrzyków i Epidemiologii wygasły w 2020 roku, przez co wszystkie ich działania były niezgodne z prawem. W październiku 2021 roku Kostaryka ogłosiła obowiązek zastrzyku przeciwko popularnej wówczas chorobie dla osób chcących wejść do restauracji, centrów handlowych, siłowni i hoteli. Dziabnięcie było również wymagane w przypadku wszystkich urzędników państwowych, a prywatne firmy mogły nakazać je również pracownikom. Kostaryka była też pierwszym krajem na świecie, który nakazał wstrzykiwanie eliksiru dzieciom. Australia. Senator Malcolm Roberts potępił podczas swojego wystąpienia program Wielkiego Resetu wprowadzany przez Światowe Forum Ekonomiczne. Podczas przemówienia w australijskim parlamencie senator ugrupowania One Nation mówił między innymi tak.
And instead of working together to push Klaus Schwab's World Economic Forum,
zamiast pracować razem, by przeforsować plan Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba, oparty na polityce ONZ, pracujcie razem dla naszego kraju. Życie na subskrypcję Klausa Schwaba to prawdziwa pańszczyzna, to niewolnictwo, powiedział Roberts, odnosząc się do propozycji Światowego Forum Ekonomicznego, by wynajmować wszystko, czego potrzebujemy w życiu, a zatem by nic nie posiadać. Globalistyczne korporacje miliarderów będą posiadały wszystko. Domy, fabryki, farmy, samochody, meble. A zwykli obywatele będą wynajmować to, czego im potrzeba, jeśli pozwoli im na to ich zdolność kredytowa. Plan Wielkiego Resetu jest taki, że umrzesz bez niczego. Aby zrealizować ten zły plan, Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba będzie musiało odebrać Australijczykom coś więcej niż tylko dobra materialne. Senatorowie w tej właśnie Izbie, którzy popierają Wielki Reset, zagrażają naszej prywatności, wolności i godności. Tak, są na tej sali senackiej. One Nation zaciekle sprzeciwia się australijskiej ustawie o cyfrowej tożsamości. Otworzyłaby ona drzwi dla ograniczeń wolności osobistej w oparciu o system kredytu społecznego, co ma już miejsce w Chinach.
One Nation advocates the great resist.
One Nation opowiada się za wielkim oporem. Opowiadamy się za światem, w którym jednostki i społeczności mają pierwszeństwo przed drapieżnymi globalistycznymi miliarderami i ich dziwacznymi biurokratami, politykami i rzecznikami mediów. Wielki opór. To niedawno powstałe określenie na alternatywę wobec Wielkiego Resetu. Izrael. Od 1 sierpnia w Izraelu obowiązuje nowe prawo, zabraniające płatności gotówkowej powyżej 8 tysięcy złotych w przypadku firm oraz 20 tysięcy złotych w przypadku osób prywatnych. Według izraelskiej skarbówki ma to na celu walkę z praniem pieniędzy i łamaniem przepisów. Chcemy, aby społeczeństwo ograniczyło korzystanie z gotówki. Celem jest zmniejszenie przepływu gotówki na rynku, głównie dlatego, że organizacje przestępcze mają tendencję do używania gotówki. Ograniczając jej wykorzystanie, znacznie trudniej będzie prowadzić działalność przestępczą, powiedział mediom Tamar Bracha, który jest odpowiedzialny za wdrożenie nowego prawa. Uri Goldman, prawnik, który reprezentował klientów po wprowadzeniu poprzednich niższych limitów w 2018 roku, podaje w wątpliwość skuteczność prawa. Z danych, które przywołaliśmy, wynikało, że od pierwszego etapu ustawy ilość gotówki na rynku tylko wzrosła. Innym problemem jest to, że kiedy ustawa została uchwalona, w Izraelu było ponad milion ludzi bez kont bankowych. Prawo uniemożliwia im prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i praktycznie zmieniło 10% populacji w przestępców. Według niego prawo dotyka głównie rzemieślników, takich jak hydraulicy, a także drobnych właścicieli ziemskich. Izrael jest jednym z 8 krajów, które utworzyły grupę roboczą do spraw tożsamości cyfrowej w 2020 roku w celu omówienia sposobu wdrożenia globalnego systemu tożsamości cyfrowej na handel i podróże. W ten sposób płatności cyfrowe dokonywane przez Izraelczyków mogą być powiązane z tożsamością cyfrową, która zawiera dane biometryczne. Portal The Counter Signal zauważył: jest jasne, że ustalono precedens, a Izrael i świat zachodni zbliżają się do bezgotówkowego stanu cyfrowego nadzoru, z którego może już nie być powrotu. Grecja. Prawosławny arcybiskup Ameryki, Elpidofor, udzielił pierwszego w historii greckiego kościoła prawosławnego chrztu dzieci wychowywanych przez homoseksualistów. Arcybiskup znany jest z liberalnych poglądów. W marcu bieżącego roku podczas Narodowego Marszu Życia w Waszyngtonie stwierdził:
Our respect for the autonomy of women.
Prawosławie afirmuje autonomię kobiety, a Najświętsza Maria Panna miała wolny wybór w przyniesieniu Chrystusa na świat. Homoseksualne tak zwane małżeństwo to znani greccy celebryci, aktor Evangelo Busis i projektant mody Peter Dundas. Dzieci, chłopca i dziewczynkę, urodziły im surogatki. Arcybiskup specjalnie na tę okazję przyleciał w lipcu z Ameryki do Aten. Ostatnia noc była jedną z najlepszych nocy w naszym życiu. Jesteśmy dumni, że ochrzciliśmy nasze dzieci, Aleksiosa i Eleni, podczas pierwszego jawnego gejowskiego chrztu w greckim kościele prawosławnym. Dziękujemy arcybiskupowi Ameryki, jego eminencji Elpidorofowi, za popychanie zmian i miłości bez osądzania kogokolwiek w kościele i uhonorowanie nas przez ochrzczenie naszych aniołków. Dziękujemy naszym rodzinom i przyjaciołom, którzy dołączyli, a także naszym 8 rodzicom chrzestnym, napisał na Instagramie Evangelo Busis. Po chrzcie odbyło się dzikie przyjęcie, na które przybyli celebryci. Jak donosi greckie pismo National Herald, kiedy podczas lipcowego synodu inni hierarchowie greccy podnieśli temat tego chrztu, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zignorował tę sprawę i nie pozwolił, by cokolwiek na jej temat znalazło się w ogłoszeniach, wysyłając tym samym wiadomość we wszystkich kierunkach, że chroni i wspiera arcybiskupa Elpidofora. Polska. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę dwóch homoseksualistów, którzy chcieli zarejestrować w Polsce swoje niby małżeństwo, zawarte w Portugalii. Sprawa zaczęła się w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po odmowie urzędników trafiła do wojewody, który decyzję podtrzymał. Homoseksualiści złożyli więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który ją odrzucił. Następnie panowie skorzystali z ostatecznego środka – skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który również ją odrzucił, tym samym kończąc sprawę. Prokuratura Regionalna w Warszawie zgadza się z tą decyzją. Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny orzekał również w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety. Urząd Stanu Cywilnego odmówił wpisania takiego aktu urodzenia do rejestru. Decyzja ta została podtrzymana przez wojewodę, Wojewódzki Sąd Administracyjny i wreszcie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Kolejna dobra wiadomość z Polski dotyczy zmniejszenia liczby nienarodzonych dzieci, którym odbiera się życie w majestacie prawa. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. W roku 2020 w Polsce w majestacie prawa dopuszczono się tego strasznego czynu 1076 razy, a w roku 2021 107 razy. To wciąż za dużo, ale za ten duży spadek Bogu niech będą dzięki. Jak to było, kochani, z tym moim kanałem YouTube'owym? Założyłem go ponad 3 lata temu dosyć spontanicznie, kiedy zobaczyłem wpis na temat arcybiskupa Jędraszewskiego. To był tak kłamliwy wpis, że stwierdziłem, że mam dosyć. Po wielu latach oglądania różnych memów, głównie na soku z buraka, takiego ordynarnego walenia w kościół, który kocham, mój kościół katolicki, stwierdziłem, że dobrze byłoby zabrać głos w tej sprawie, założyłem kanał, potem to jakoś się rozwinęło. Był, kochani, taki moment, że czułem, jakbym chwycił Pana Boga za nogi po prostu, że ja będę teraz stał po stronie Kościoła przeciwko ideologiom, które są zwodnicze, bardzo, bardzo niebezpieczne dla człowieka, więc tak naprawdę ja, będąc po tej stronie, bronię dobra, bronię prawdy. I to było wspaniałe uczucie, czułem taką iskrę jakby. Potem nastąpił film Pana Sekielskiego i po tym filmie zabrałem głos, gdyż uważam ten film za, pomimo tego, że on przedstawia jakieś tam elementy prawdy, ja uważam, że nigdy Kościoła katolickiego nie da się naprawić za pomocą nieprzyjaciół Kościoła katolickiego, jeżeli tak mogę nazwać Pana Sekielskiego, TVN-ów, gazet wyborczych. Nie będziemy oczyszczać Kościoła przy pomocy nieprzyjaciół Kościoła, tym bardziej, że nieprzyjaciele Kościoła nie są zainteresowani prawdą, tylko są zainteresowani tym, żeby Kościół oczernić. A więc wtedy, jeżeli chodzi o film Pana Sekielskiego, to było dla mnie takie pstryk i wszystko było jasne. Następnie, może niektórzy z Was pamiętają, nastąpiło już coś trochę trudniejszego dla mnie, ponieważ już wewnątrz Kościoła zobaczyłem, że jest taki bardzo znany youtuber katolicki, który mówi kilkudziesięciu tysiącom ludzi, że wszyscy, którzy tego dnia zmarli, są we wspaniałym miejscu. Takie zdanie. Potem tam kanonizował prezydenta Gdańska, pana Adamowicza, że on już też jest w niebie. No więc stwierdziłem, że łoj, to jest problem. Jeżeli już po naszej stronie, powiedzmy drzwi kościoła, ktoś mówi takie rzeczy, to temu też trzeba się przeciwstawić. Potem nastąpiła konfrontacja z treściami księdza Szymona Bańki, z którymi najpierw wszedłem w polemikę, potem się z niej trochę wycofałem i dzisiaj uważam kanał księdza Szymona Bańki za dobry kanał, którego warto słuchać. Natomiast wszystkie te sytuacje zmusiły mnie do tego, żeby zacząć się bardziej orientować w sprawie. O co chodzi tak naprawdę z modernizmem? O co chodzi z naturalizmem, który przeniknął do kościoła? Wszystko dzisiaj w kościele praktycznie sprowadzane jest do przyziemności, do spraw przyrodzonych. Jeżeli nawet gdzieś tam odnosimy się do wymiaru nadprzyrodzonego, to raczej tylko po to, żeby on nam pomógł tutaj na ziemi, w naszych sprawach przyrodzonych. raczej nie słyszy się dzisiaj w homiliach w kościele o tym, że tak naprawdę dusza jest nieśmiertelna i że wszystko, co jest tutaj, no, powinno spotykać się z tak zwaną naszą świętą obojętnością. Tylko mamy oceniać sprawy i wydarzenia, ustosunkowywać się do nich w zależności od tego, jak one mogą pomóc nam w osiągnięciu życia wiecznego. Był też taki epizod, w którym pewien kapłan głosił rekolekcje w parafii, do której wtedy uczęszczałem, i to były rekolekcje, które naprawdę, no, zbiły mnie kompletnie z nóg. Mianowicie to już był taki czysty modernizm, tak? Ja w ogóle nie jestem w stanie nawet wyrazić tego słowami, co tam się słyszało. Każde zdanie wydawało mi się kompletnym przeciwieństwem tak naprawdę nauczania katolickiego. Próbowałem się z tym jakoś konfrontować i dostałem, powiedzmy, po łapach. Ale to jeszcze, powiedzmy, ktoś dostaje po łapach, to nie jest jeszcze powód, żeby się tym zaraz rzucać. Natomiast dało mi to do myślenia, że jeżeli ktoś tylko próbuje tam, przepraszam, no nie do końca to jest tak, to mówi się, że on jest jakimś wichrzycielem, on psuje jedność, on tak naprawdę, no co, niepokój wprowadza w ludzi. No i myślałem sobie, to w takim razie już w ogóle nikt nie będzie w stanie krytykować czegoś, czy też chociażby polemizować z czymś, co uważa za błędne. A jest to w jakimś sensie też w kościele katolickim, w historii kościoła katolickiego zupełnie naturalne, że ludzie się spierają co do prawdy. Jeżeli ktoś mówi coś, co uważamy za nieprawdę, mamy obowiązek jakoś tam zwrócić na to uwagę. I tak dalej. No i potem przez jakiś czas zwlekałem z pójściem na mszę tradycyjną. Kilka razy nawet podjeżdżałem pod takie miejsce, gdzie jest tam msza, i wracałem do domu, bo już wiedziałem, że jak tam pójdę, no to prawdopodobnie tam zostanę. I w krótkim czasie nastąpiła taka seria wydarzeń. Między innymi, co było najbardziej takie bolesne, dochodziło do profanacji, do świętokradztwa. Widziałem partykuły hostii tam, gdzie nie powinny one być. Widziałem, jak ktoś wyciąga sobie hostię z ust i się nią bawi dziecko, i tak naprawdę nie ma żadnej zdecydowanej reakcji ze strony księdza, czy powiedzmy rodziców. A moje jakieś próby zwrócenia uwagi na ten problem, no raczej wyraźnie widziałem, że to ja jestem problemem. Że ja zwracam na coś uwagę. Jakby przeszkadzam w pracy. Tutaj praca się toczy, a ktoś przychodzi i zaczyna zawracać gitarę tym, że partykuły hostii gdzieś tam znalazł. I no znowu, wichrzy, wprowadza jakiś taki niepokój, czy coś w tym stylu. No więc w końcu dotarłem na mszę tradycyjną i tam już zostałem. Każdego dnia niemalże teraz uczę się o, to się mówi tradycja kościoła katolickiego, ale tak naprawdę chodzi o cały dorobek, o nauczanie kościoła katolickiego. Jak się sięgnie jakby głębiej w to, co było zawsze i było niezmienne, no to jest to dla jakieś duże ukojenie dla rozumu ludzkiego, ale wychodzenie z modernizmu, w którym człowiek się wychowywał, jest procesem dość bolesnym, bo w modernizmie jednak jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest takie naturalistyczne, wszystko jest ludzkie, bardzo ważne są nasze emocje, bardzo ważne są, jest wymiar przyrodzony, żeby tutaj jakoś się układało. I im dłużej ktoś w tym takim lepkim syropie modernizmu swój rozum nurzał, tym dłużej prawdopodobnie niestety będzie z tego wychodził. No w moim przypadku to idzie sobie tam w swoim tempie. Natomiast dochodzimy do sedna. Co teraz z tym moim kanałem YouTube'owym? No bo gdzie jest ta iskra, kiedy ja się tak cieszyłem, że Kościół kontra, powiedzmy, przysłowiowy Klaus Schwab. Tu nie chodzi, żeby walczyć z ludźmi, ale ideologie. Błędne, zwodnicze, bardzo niebezpieczne ideologie. Należy z nimi rozumowo, należy je obnażać, żeby jak najwięcej ludzi miało świadomość, co tam się dzieje. No i teraz jest trochę trudniej, bo te ideologie przeniknęły w wielu miejscach do Kościoła. I to już nie jest tak przyjemne, powiedzmy, mówić o tym. Po drugiej stronie, powiedzmy, YouTube'a jest widz. Wielu z was ma świadomość tego, co się dzieje, zachowuje do tego jakiś zdrowy dystans, modli się i troszczy się o zbawienie własnej duszy w pierwszej kolejności, co jest najważniejsze, i tylko tak naprawdę w ten sposób, jeżeli starając się być dobrym katolikiem, w ten sposób też uświęcamy Kościół. Możemy wymodlić też, mam nadzieję, u Pana Boga, żeby może za naszego życia jeszcze wydarzył się jakiś cud. Może na następnym konklawe kiedyś jakiś cud się wydarzy po prostu i papieżem zostanie ktoś, kto zobaczy te wszystkie niebezpieczne zmiany jako prawdziwe zagrożenia i podejmie aktywną pracę, żeby je odwracać. Czy taki cud jest możliwy za naszego życia, tego nie wiem. Natomiast wracając do mojego kanału YouTube'owego, jedyne co mogę robić tutaj, to mówić prawdę. I to wam deklaruję i obiecuję. Ona nie jest zawsze przyjemna, ona nie jest zawsze hej do przodu, że po obejrzeniu filmu ktoś od razu czuje się lepiej, bo wszystko stało się bardziej optymistyczne. to może być różnie. Natomiast nie ma niczego ważniejszego od prawdy. Miłość do Kościoła według mnie musi przejawiać się tym, że jeżeli ktoś próbuje tę wiarę katolicką już nawet nie tak powoli, jak to było kiedyś, tylko w sposób przyspieszony odmienić, no to chyba miłość do katolicyzmu i do Kościoła katolickiego ma polegać na tym, żeby o tym mówić. Chyba miłość do Kościoła ma się objawiać w tym, że stajemy w prawdzie, a nie ciągle kalkulujemy. Jak coś powiedzieć, żeby nie powiedzieć, żeby komuś nie zrobiło się przykro, bo ktoś może, powiedzmy, jak to w Matrixie, tak, masz czerwoną pigułkę i niebieską pigułkę. I jeżeli ktoś jeszcze, powiedzmy, no nie do końca zdawał sobie sprawę, że niektóre rzeczy no nie idą w Kościele najlepiej. I tu nie chodzi o to, że zawsze w Kościele były problemy, tylko że teraz już na samej górze ktoś próbuje po prostu zmienić nam wiarę i że to jest bardzo niebezpieczne, no bo widzieliśmy po Kościele anglikańskim, że tak naprawdę no taka ludzka zabawa z objawieniem no skończy się prawdopodobnie, może się skończyć katastrofą. Taka spontaniczna wypowiedź na koniec. Generalnie chodzi mi o to, że według mnie obrona Kościoła, miłość Kościoła ma polegać na tym, żeby stawać w prawdzie. I to wam też deklaruję, że takie będę podejmował starania. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Życzę wam błogosławionego czasu. Tym z was, którzy dotrwali do końca, bardzo dziękuję. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.